Chciałbym, abyśmy teraz otworzyli Biblię na Księdze Dziejów Apostolskich, rozdziale 21. Przeczytamy obszerniejszy fragment, ponieważ będzie on podstawą, właściwie można by powiedzieć podstawą i tłem do dzisiejszego rozważania. Pamiętamy, apostoł Paweł jest w Jerozolimie. Po dłuższej wyprawie misyjnej, ponad trzyletniej, dotarł w końcu do Jerozolimy. Chciał zdążyć przynajmniej na święto Pięćdziesiątnicy. Jest tam. No i kiedy pojawia się w świątyni, jest rozpoznany przez Żydów z Azji, którzy mieli mu za złe, iż głosi poselstwo do pogan, że zwrócił się z tym świętym nauczaniem do pogan. Paweł jest porwany przez tłum, wywleczony za bramy świątyni, te drzwi się zamykają i tam ma miejsce lincz, ludzie go biją, znajduje się w tragicznej sytuacji, to wiecie, nie jest szarpanina, tam ludzie postanowili, że go zabiją, takie było postanowienie w sercach ludzi i on jest po prostu bity przez rozszalały tłum, który postępuje tak w oparciu o 5 kłamstw. Ponieważ ani jeden z zarzutów nie był prawdziwy, tak? Ani jeden z zarzutów nie był prawdziwy. W Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale znajdujemy właśnie opis tych wydarzeń w Azji, w Efezie, ponieważ przez te 3 lata głoszenia Ewangelii w Efezie cała okolica Azji Mniejszej po prostu usłyszała o Jezusie Chrystusie. To, że Żydzi usłyszeli, to jedna rzecz bardzo ważna, ponieważ Paweł zawsze wyznawał zasadę niesienia Ewangelii najpierw do Żydów, dlatego szedł najpierw do synagogi, ale usłyszeli również Grecy, czyli poganie. No i za to był cały no, ten, można powiedzieć, cały ten krzyk i całe to zamieszanie. Paweł nie bez przeszkód dotarł w końcu do Jerozolimy, ponieważ po drodze, jak mówiliśmy, wydarzyło się tyle rzeczy, które mogłyby po prostu zniechęcić każdego. Pamiętacie, mówiliśmy o nich. Po prostu ile rzeczy się dzieje czasami w życiu człowieka wierzącego po drodze, że czasami się zastanawiamy, czy Bóg o mnie zapomniał, czy Bóg, aby, tak jak mówił Job, za bardzo o mnie nie myśli, że po prostu dzieją się wszystkie te rzeczy. Ale Pan wyznaczył mu kierunek. Powiedział: Pawle, najpierw Jerozolima, tam musisz być, a potem Rzym. I to dlatego Paweł, pomimo tego potężnego wiatru od czoła, idzie do przodu z uporem maniaka. Czemu? Pan mu tak powiedział. Za sprawą Ducha Świętego. I mówiliśmy o tym, jak ważne, kluczowe, a nawet podstawowe jest być prowadzonym przez Ducha Świętego w swoim życiu. Jeżeli nie zyskujesz tego świadectwa wewnętrznego Ducha Świętego, tego przekazu od Pana do twojego serca, to jest prawdopodobne, że po drodze możesz się rozmyślić, możesz zawrócić. Ale kiedy Duch Święty objawia ci Bożą wolę i ty nie masz wątpliwości, że taka jest wola Pańska, to pomimo przeciwności, pomimo wiatru, pomimo przeszkód, pomimo wszelkich jakichś trudnych sytuacji, będziesz szedł do przodu, do celu. I apostoł Paweł, zwróćcie uwagę, jak to pięknie głosił brat Zygmunt. Czy widzisz ten zwrot? Prawda? On mówi tutaj, prowadzenie w Duchu Świętym jest połączone z czym? Z cierpieniem. To idzie w parze. Tego nie można rozdzielić. Zobaczcie, co apostoł Paweł mówi. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Dzieci Boże są prowadzane przez Ducha Świętego. To tak jak widzicie, czasami idzie grupa przedszkolaków przez miasto. Idą sami? O nie! Na czele idzie pani wychowawczyni i z tyłu idzie pani wychowawczyni, a wszyscy się trzymają za sznurek. Prawda? I wędruje taka brygada przez miasto. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, czyli ojcze, a dosłownie tatusiu, czyli zwracamy się do Boga w tak ciepły sposób, ponieważ tak szczególna więź łączy nas z Nim. To jest więź posłusznego dziecka, które jest tak bardzo przepełnione troską, co tato lubi, co mój ojciec w niebie lubi, co jest mu miłe. I te dzieci zwracają się ku ojcu: Abba, tatusiu. I zobaczcie, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Jesteś dziedzicem, kiedy ponosisz cenę. A kiedy nie chcesz ponosić ceny, nie jesteś dziedzicem. Albo jesteś dziedzicem bezprawnym, bezprawia. Jesteś dziedzicem, kiedy ponosisz cenę. Kiedy cierpisz razem z Nim. Bo tylko wtedy razem z Nim będziesz uwielbiony. Ale apostoł Paweł mówi: sądzę, mam takie zdanie, że te wszystkie utrapienia, które mnie dzisiaj spotykają, są niczym w porównaniu z chwałą, która się kiedyś objawi. A więc z tym, co mnie kiedyś czeka. I Paweł mówi: mam to poczucie, że mogę na to oczekiwać, ponieważ każdego dnia płacę cenę, cierpię z moim Panem za składanie świadectwa o Nim. Więc Paweł dotarł do Jerozolimy. Tam oczywiście przed nim dotarły zarzuty. 5 kłamstw. Nauczał odstępstwa od Mojżesza. I musimy powiedzieć wyraźnie, Paweł nigdy nie nauczał inaczej niż mówił zakon. Nastawia ludzi przeciwko Izraelowi. On nigdy nie nastawiał ludzi przeciwko Izraelowi. Nastawia ludzi przeciwko świątyni. On kochał to miejsce, chociaż rozumiał jego znaczenie już w nowy sposób, przez to ofiarowanie Jezusa Chrystusa. On nigdy nie wprowadził pogan do świątyni, chociaż jestem przekonany, że gdyby Izrael przyjął objawienie Jezusa Chrystusa, zrobiłby to. Ale nigdy tego nie zrobił. W ten sposób zarzucano mu zbezcześcił świątynię, ponieważ wprowadził pogan, ale ich nie wprowadził. 5 kłamstw na temat Pawła. Kiedy więc trafił do świątyni i tam został rozpoznany, jego ukochany naród, bracia i ojcowie zaczęli go bić. I ten obraz, musimy, to co tam się dzieje, musimy zrozumieć w kontekście tego, że Paweł kiedyś czynił to samo. To, że on się zachowuje teraz, jak się zachowuje, jest po części wynikiem tego, że on sam kiedyś czynił to samo, on rozumie tych ludzi, ale z drugiej strony zachowuje się, jak się zachowuje w tym wszystkim, ponieważ jest kim jest. A kim on jest? Jest dzieckiem Bożym. Jest sługą Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, Rzymianie przychodzą. Twierdza Antonia jest blisko. Tam stacjonuje kohorta rzymska, więc pojawiają się bardzo szybko. Może nie tak szybko jak amerykańska policja w ciągu kilku minut, ale szybko się pojawiają i wyciągają go z tego tłumu. Tłum przestaje bić Pawła. Tłum przestaje bić Pawła i oni muszą go nieść, żeby ludzie, którzy są obok, przypadkiem czegoś mu nie zrobili. Nie wiem, czy niosą go na górze, czy niosą go po prostu tak, wiecie, między sobą, ale tylko w ten sposób wynieśli go, bo inaczej tłum by go rozerwał. I posłuchajcie, apostoł Paweł do tego tłumu, który mało co go nie zabił, zobaczcie, jak się zwraca. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Zaraz przeczytamy cały ten fragment, o którym mówiłem. Mężowie, bracia, ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. Wiecie, to nie jest slogan. To nie jest obliczone na to, by przeżyć. Wyobraźcie sobie Pawła, który wstaje tam, jest pobity, zakrwawiony, poszarpany i prosi tego dowódcę, aby pozwolił mu przemówić. I zobaczcie, w jaki sposób się zwraca. Ja sobie wyobrażam, że to było pełne miłości, prośba, ciepłe słowa, pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło. Nie wiem, czy byśmy tak potrafili, ale on to zrobił. Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej. On nienawidził Izraela, on kochał swój lud. Pomimo tego, co przed chwilą mu zrobili. Przeczytajmy więc teraz fragment, dobrze? A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 21, 39 werset i potem do 24 wersetu, rozdziału 22. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 21, od wersetu 39. A Paweł rzekł, jestem Żydem z Tarsu w Cylicji, obywatelem dość znacznego miasta. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. A gdy ten pozwolił, Paweł, stanąwszy na schodach, skinął ręką na lud, a kiedy zapadło głębokie milczenie, musiało minąć trochę czasu, zanim ten lud się wyciszył. Kiedy zapadło głębokie milczenie, przemówił do nich w języku hebrajskim tymi słowy, czyli mówił do serca. Mężowie, bracia, ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jako teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli, a on mówił, jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji, wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych. Ja wiem, czemu to robicie. Ja miałem tę samą gorliwość, ja tak samo postępowałem, nawet wyprzedzałem was w tej gorliwości, mówię w innym miejscu. Od nich też otrzymałem listy do braci, udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić, przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. Paweł, używając tego określenia, mówi, że to nie było słońce, ale to Bóg mu się objawił. Ta wielka światłość z nieba towarzyszy wówczas, kiedy Bóg nawiedza swój lud. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący. Wyobrażacie sobie? Saulu! Saulu! Czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem, kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który przemawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem, co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie, powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu, cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie, stanąwszy przy mnie, rzekł, bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł, Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego, ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. A gdy powróciłem do Jerozolimy, modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił, pośpiesz się, wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem, Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka Twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie, idź, bo ja Cię wyślę daleko do pogan. I słuchali go aż do tego słowa. Po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc, zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył. A gdy oni krzyczeli i wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. W tym całym rozdziale są trzy ważne tematy poruszone. Jeden temat, pierwszy. Kim naprawdę jestem? Kim jestem? Nie kim bywam, ale kim jestem? Ponieważ to, kim jestem, powinno sprawić, że będę nim nie tylko w niedzielę, nie tylko wtedy, gdy mnie inni widzą, ale wtedy, gdy mnie inni nie widzą, wtedy, gdy idę do pracy, wtedy, gdy tam jestem, wtedy, gdy mam różne relacje z ludźmi, którzy różnie wobec mnie postępują, jestem dzieckiem Bożym wszędzie i mam poczucie, że to jest moja największa odpowiedzialność złożyć dobre świadectwo. Druga rzecz w tym rozdziale bardzo ważna jest taka, czego chce ode mnie Pan? To jest pytanie, które Paweł zadał na drodze do Damaszku. Powiedział, czego chcesz ode mnie, Panie? Czego Ty chcesz? Skoro jesteś Panem, powiedz mi, co chcesz, ponieważ ja rozumiem, że to się tylko liczy, tak? Czyli to, co Ty chcesz, nie to, co ja. I po trzecie, dochodzimy do trzeciej ważnej rzeczy. O czym marzy Bóg, jeżeli możemy tak powiedzieć? Czym żyje Bóg? Czym żyje nasz Pan? Co rozpiera Jego serce? Bo to również powinno rozsadzać nas. Nasze myśli, nasze serce, nasze działanie. Powinniśmy być połączeni przez Ducha Świętego jednym krwioobiegiem i to powinno przez nas przepływać. Jaki Pan jest, tacy my. Jaki Pan jest, tacy my. Paweł nie mógł się inaczej zachować. Znaczy mógł, ale nie chciał, bo rozumiał, że to jest jego zadanie, jego odpowiedzialność, że nawet kiedy jest bity, kiedy jest szarpany, on ma być kim? Dzieckiem Bożym. I on ma złożyć świadectwo, kim jest. Posłuchajcie, to jest ważny problem i chciałbym, żebyśmy się tu zatrzymali. Czy my jesteśmy dziećmi Bożymi ustawicznie, w całym swoim postępowaniu? Czy jesteśmy? W naszych motywacjach, w naszych planach, we wszystkim. Czy jesteśmy dziećmi Bożymi? Czy jesteśmy nimi, kiedy nas biją i czy jesteśmy nimi, kiedy chcielibyśmy kogoś kolokwialnie je zdzielić. I nie robimy dlatego, że wiemy to, kim jesteśmy. Czy jesteśmy nimi w czasie nabożeństwa i po? I po. Kim jesteś tu na sali? Czy na tej sali jesteś człowiekiem przepełnionym Bogiem? Czy już nawet nie poza kaplicą, ale w tej sali twoje serce przepełnia gniew? Jaki jesteś tam, za tymi szklanymi drzwiami, bo to już może być przesłona, za którą można zmienić ton. A jaki jesteś pod drzwiami toalety, kiedy inni przechodzą i jakie tam przesłanie podajesz? A jaki jesteś w pokoju dla matki z dzieckiem? Wiecie co? Bywa tak, że człowiek jeszcze nie wyjdzie z kaplicy, a już wylewa żółć. I chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Nie mamy nawet czasami bojaźni, stojąc w kuluarach albo tam na dole i ludzi, którzy przychodzą, raczymy swoim przesłaniem. Czasami oczerniając innych, czasami mówiąc rzeczy po prostu, które nie przystoją świętym. Nawet nie mamy czasami bojaźni, będąc tu na tym miejscu. A co dopiero, kiedy wychodzimy poza. Ale pytanie zasadnicze jest, kim jestem? I dlatego będę taki tu i będę po i będę cały czas. Kim jestem? Piotr napisał takie słowa. Okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, czyli trzeźwo myśląc, myśląc jasno, racjonalnie, połóżcie całkowicie nadzieję wasze w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio przed wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisane świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czy wierzący może postępować inaczej? Piotr mówi, że może. Ale czy powinien? Nie, Piotr mówi, okiełzaj swoje myślenie, okiełzaj swoje postępowanie i w całym swoim postępowaniu bądź naśladowcą Jezusa. Nie kieruj się pożądliwościami. Czasami chciałoby się coś komuś powiedzieć, czasami chciałoby się aż podnieść głos, ale to okiełzaj swój umysł. Bo tak naprawdę w twoim sercu jest co? Chcę być święty jak mój Pan. A kiedy wybuchniemy, a kiedy zrobimy rzecz, która nie jest zgoda naszego Pana, płoniemy ze wstydu i jest nam po prostu przykro. Ale Piotr mówi, okiełzajcie umysły swoje. Kim jesteś? Piotr mówi, ja jestem Żydem. Żydem z Tarsu, wykształconym starannie u stóp Gamaliela. Swojej gorliwości doszedłem do fanatyzmu religijnego. Prześcigałem was, ale dzisiaj jestem sługą Jezusa Chrystusa. I wołam, bracia, ojcowie, wysłuchajcie obrony mojej. Zobaczcie, jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, a więc od kiedy zacząłeś iść z Jezusem, no pilnuj się. Pilnuj się. Pilnuj siebie. Trzymaj siebie w pionie. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, a więc Piotr mówi, to jest marne postępowanie, które przekazali wam ojcowie, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego, nieskalanego, on złożył ofiarę z siebie, abyśmy zaczęli coś nowego. Bracia, siostry, dołóżmy starań, żeby na tym miejscu nie było takich rzeczy. No ile można słuchać, że ktoś po prostu wylewa bezkarnie pewne rzeczy na sali? Słuchajcie, no nie. Dołóżmy starań, żeby tak nie było. To jest lud Boży, święte miejsce. Bądźmy osoleni. Niech ludzie, którzy tutaj przychodzą, nowi, po prostu nie myślą, że to jest norma, bo to nie jest norma. W sercu mamy pragnienie jakie? Bycia świętym ludem. To jest dogłębne pragnienie każdego z nas, ja w to wierzę. Znamy się już trochę. I apostoł Paweł, nawet gdy jest bity, wstaje i mówi, mężowie, bracia, ojcowie, wysłuchajcie obrony mojej. Czyste motywacje. I powiem wam, tak bardzo chciałbym być jak Paweł. Nie jestem. Tak bardzo chciałbym być jak Paweł. Ile razy, gdy jestem dotknięty w sercu, wybucham. Jak on mógł mi tak powiedzieć? Jak on mógł mi tak zrobić? A co to i tak, to i tamto, prawda? Ale Piotr mówi, zaraz. Hamuj się, człowieku. Okiełzaj swój umysł. Jesteś Bożym dzieckiem. Żyj inaczej w całym swoim postępowaniu. Zgodzisz się ze mną? Jestem przekonany, że jest to głęboko w nas. Głęboko w nas. Bądźcie więc naśladowcami Boga w liście do Efezjan. W 5 rozdziale, zobaczcie, to jest ten list do Efezjan, do tego zboru, gdzie był 3 lata, gdzie głosił Ewangelię. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was. Wymieniane. Jak przystoi świętym. Bo mówienie o tym, obnoszenie się z tym po prostu świętym nie przystoi. Także bewstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Paweł od razu mówi, czym zastąpić te niewłaściwe rzeczy. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Ale to jest jasne stwierdzenie, zobaczcie. Ono mnie stawia do pionu. I jeszcze potem Paweł mówi tak. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Czyli Paweł mówi, nie dajcie się zwieść, że to jest bezkarne. Że po prostu tak można i koniec. Mówi, nie bądź taki, nie bądź wspólnikiem takich ludzi. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. To jest różnica, jak ciemność i światłość. Postępuj jak dziecko światłości. Owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dobroć, sprawiedliwość i prawda. To jest to, czego tak naprawdę nasza dusza pragnie dziś głęboko. Tacy pragniemy być. Bracie, siostro, trzeba nam odwagi i takiej właśnie odpowiedzialności, że kiedy słyszymy, że ktoś stoi tutaj w zborze i tak mówi, trzeba stanąć przy nim i powiedzieć, opamiętaj się, bracie, opamiętaj się, siostro. Tak? No po prostu, bo to jest święte miejsce, gdzie się gromadzi lud Boży. Nawróć się, człowieku. Nie może być tak, że po prostu bezkarnie ludzie chodzą i po prostu, wiecie, czynią nieprawość. Bo my jesteśmy wspólnotą wywołanych dzieci Bożych i chcemy, aby wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda przejawiały się pośród nas. Tego pragniemy. Ponieważ Chrystus wykupił nas z marnego postępowania naszego przez ojców nam przekazanego nie byle czym, ale drogą krwią swoją. Ponieważ jesteśmy wezwani, aby naśladować Jezusa Chrystusa w miłości do innych. Tak, Panie Jezu, wybacz mi. Bracia, siostry, my, którzy ukochaliśmy Jezusa, chodźmy w Jego miłości. Tak jak Chrystus umiłował nas. Chodźmy w całym swoim postępowaniu, jak przystoi świętym. Nawet nie wymieniajmy rzeczy, które nie przystoją. A co dopiero, nie róbmy tego. Panie Jezu, osul nas. Zapetluj. Tak, żebyśmy byli zakonserwowani. Zakonserwowani. Ale jest druga rzecz. Oprócz tego, kim jesteśmy. Czego pragnie Jezus? I zobaczcie, apostoł Paweł wspomina wydarzenia, które zmieniły jego życie. To był religijny człowiek. On we własnej ocenie robił dużo więcej dobrych rzeczy niż inni. To doprowadziło go do fanatyzmu religijnego. I skrajnym przypadkiem był Szczepan, którego śmierć i bezprawne zabójstwo on pochwalał. I zobaczcie, co się wydarzyło, co odmieniło jego życie. Dzieje apostolskie 22, 6 do 10. Gdy byłem w drodze, zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, tam ci wszystko powiedzą. Słuchajcie, to było tak niezwykłe wydarzenie w życiu Pawła, które rozwaliło w pył panteon jego idoli i bohaterów. On był przekonany, że ma misję, misję od Boga. I parł do tego Damaszku, ale całe szczęście Jezus postanowił przeciąć tę drogę. Postanowił przeciąć tę drogę. I wyobraźcie sobie Paweł, który jest bogobojnym Żydem, dobrze wie, że kiedy Bóg się objawia, to już umierasz, człowieku. Tak? Kiedy Bóg przychodzi w chwale, to umierasz, człowieku. Prorok mówi: zginąłem, biada mi, widziałem Pana. I ten Bóg, żeby było jasne, zwraca się do Niego po imieniu. Rozumiecie? To się dzieje ze względu na Niego. Saulu! Saulu! Czemu mnie prześladujesz? Słuchajcie, to nie tylko jak kubeł zimnej wody. Ten człowiek był przekonany, że reprezentuje Boga. Miał w ręku listy, które potwierdzały, od arcykapłana, od starszych. I nagle głos z nieba mówi: ty, człowieku, ty, właśnie ty, czemu mnie prześladujesz? To jest jak zderzenie z lokomotywą. Ale chwała Bogu za te wydarzenia w życiu Pawła. Bo do tej pory tak bardzo rozmijał się z jego sercem. Rozmijał się z tym, co było bliskie Bogu. Ale on w swojej miłości przyszedł do niego. Zatrzymał i skierował we właściwą stronę. I zobaczcie, Paweł, on dobrze wie, co to za wydarzenie. On tam nie dyskutuje, jak równy z równym rozmawia, tylko od razu mówi: kto jesteś, Panie? Ten, kto go zatrzymał, to jest Pan. Kyrios. Władca. Nie mogę wstać, to jest Pan. I ten Pan mu się przedstawia w swojej łaskawości. Ja jestem Jezus Nazareński. A ty mnie prześladujesz. A ty mnie prześladujesz. I posłuchajcie, w wyniku tego spotkania, które jestem przekonany po prostu rozsadziło głowę Pawła i jego serce, bo myślę, że on nie wiedział, co się w ogóle dzieje, bo jak to, ma tutaj misję, a to nagle się okazuje, że to nie jest Boża misja, to jest po prostu ludzka misja. Zadaję jedyne właściwe pytanie, które każdy z nas powinien bardzo poważnie postawić w modlitwie. Co mam czynić, Panie? Wiecie, dopóki nie zderzymy się z tą lokomotywą, to my nigdy nie zobaczymy Pana w chwale, dopóki On nam nie objawi siebie, to ta prawda nigdy do nas nie dotrze wystarczająco i nie zdeterminuje całego naszego życia, ale tam Paweł nie był w stanie nic innego zrobić, jak tylko zadać pytanie: co mam czynić, Panie? Nie ma już Pawła. On po prostu na tej ziemi zostawił wszystko, te listy, to wszystko. On mówi: co mam czynić, Panie? I Pan mu mówi: wstań, idź do Damaszku, a tam ci powiedzą wszystko. Tam ci powiedzą wszystko. Idź, ja wyślę cię daleko do pogan. I czytamy w Dziejach Apostolskich, w 22 rozdziale. Do tej pory słuchali go, mucha bzyczała. I jak tylko wypowiedział to zdanie, zauważcie, Bożą wolę. sedno tego objawienia. Ja cię wyślę daleko do pogan. Patrzcie, co się dzieje. Jakby ktoś włożył kij w mrowisko, czy po prostu w gniazdo os. Ci ludzie nie mogą mu nic zrobić, bo przed nimi, między nimi a Pawłem stoi kohorta, więc oni rzucają swoje płaszcze w górę, kręcą nimi, podrzucają pył. To jest po prostu taka wściekłość, ponieważ nie możemy mu nic zrobić. Ale wyobraźcie sobie, jakie tam są emocje, jak to wszystko po prostu tam kotłuje się, gotuje się. Jak to musi łamać serce Pawła, że po prostu... Dlaczego? Dzielę się z wami tym, co się naprawdę wydarzyło, tak? Zobaczcie, jak bardzo można rozminąć się z tym, co jest pragnieniem Bożego serca. Czy ci ludzie nie byli wierzący? Byli wierzący. Przed chwilą byli w świątyni, poszli tam z potrzeby serca, aby się modlić, aby oddawać Bogu cześć. Składali ofiary. I nawet to, co robili, robili z gorliwości dobrze pojętej w swojej ocenie. Do pogan? Do pogan wypluj to słowo. Ale takie jest serce Pana. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, otwórzmy, proszę. Chciałbym się z wami podzielić, co było jednym z takich Bożych objawień dla mnie w Izraelu, jak pojechałem. Bardzo ważne, wydaje mi się. Mateusza 21, rozdział od 18 wersetu. A rano, wracając do miasta, łaknął. I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego. Pamiętajmy, że jest to dzień po tym, jak był gdzie? W świątyni. Na wzgórzu świątynnym. Pamiętacie, kiedy Biblia mówi, że wchodzili pod górę, to najczęściej ma na myśli właśnie, a nie podaje czasami nazwy, to ma na myśli, że poszli do Jerozolimy, ponieważ do Jerozolimy się szło pod górę, a na wzgórze świątynne wchodziło się również jakby pod górę. Dzień później, po tych wydarzeniach, gdzie Pan Jezus po prostu, można powiedzieć, rozwalił system finansowy świątyni. Tak? Właśnie przy drodze widzi drzewo figowe, zbliża się do niego, nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. Rzeczy do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi, na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. Do czego to było odniesienie? Jak myślicie? Nie do Tory, nie do Słowa Bożego, ale do tego całego systemu nabudowanego na tym przez ludzi, który w ogóle nie przynosił owocu. I ujrzawszy to uczniowie, zdumieli się, mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając rzekł im i znowu, w odniesieniu do czego mówi tę prawdę? Zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście i tej górze, jakiej górze? Której górze? Rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą otrzymacie. Słuchajcie, co rozsadza serce Jezusa? Moja Ewangelia przynosi owoc. Na Boga nie zamykajcie jej dla siebie, czyniąc tego, nie wiem, przesłanie dla ekskluzywnego klubu, tak? Tylko rzućcie je w morze, tylko dokąd? Do pogan. Morze w Biblii to są poganie, to narody pogańskie. Niech życie płynące ze słowa będzie wrzucone w morze. Niech inni również z tego czerpią. I zobaczcie, to jest Boże serce. I Jezus wie, że już o tym wtedy mówił. Jezus tutaj nie krytykuje wcale świątyni. Jezus nie krytykuje Starego Testamentu. Tylko On mówi tak, to, co życiodajne, to przyszło od Boga, dajmy innym. Rzućmy to w morze. Rzućmy to w morze. Niech odmieni rzeczywistość. Bracia, siostry, naprawdę potrzebujemy wprowadzeniu Ducha Świętego. potrzebujemy. Wiecie czemu? Ponieważ bez Niego, bez tego wkładu najlepszego z nauczycieli, rozminiemy się z Bożym sercem. To jest pewne. W Ewangelii Jana, już kończąc, Pan Jezus powiedział tak, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia. Zobaczcie, tylko on mówi do swoich uczniów, ale teraz znieść nie możecie. A więc nawet uczniowie nie byli w stanie pewnych rzeczy przyjąć wtedy. I mówi, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, z mego weźmie i wam oznajmi. Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego jako nauczyciela? Bo On bierze wprost serca Jezusa i przynosi Kościołowi. I przynosi ludowi Bożemu i mówi, popatrz, czym żyje Twój Pan. Popatrz, czym żyje niebo. Wprowadzam Cię w prawdę. I to może uczynić tylko Duch Święty. Nawet Pan Jezus nie podjął się, zobaczcie, tego dzieła. Zostawił je Duchowi Świętemu. 22 rozdział, widzę w nim trzy główne tematy. Po pierwsze, kim jestem? Bo to mnie wzywa, że mam być cały w swoim postępowaniu jako dziecko światłości. Po drugie, czego pragnie mój Pan? Czego chcesz ode mnie, Panie? Czy poważnie stawiamy to pytanie Jezusowi, czy On jest naszym Panem? I w końcu, czy nasze serce bije do tego, do czego bije Jego? A On marzy, aby wszystkie narody doświadczyły ożywczego działania Słowa Bożego i przemiany, nowego narodzenia, nowego początku w Jezusie Chrystusie. I to właśnie inspirowało Pawła, ale słuchajcie, tak jak na drodze do Damaszku Paweł przeżył spotkanie z Jezusem, a inni nie wiedzieli, co tam się stało. Coś się stało rzeczywiście, ale nie dostrzegli tego. Tak samo jak ten tłum, który Paweł dzieli się z nimi, on mówi, zabij tego człowieka, nie godzi się, aby żył. My możemy słyszeć Bożą prawdę lub odwrócić się od niej. A kiedy ją słyszymy, jesteśmy wezwani, aby podporządkować jej nasze życie. Bądźmy jak Jezus w całym naszym postępowaniu. Jak On. Smakując jak On. Amen.